przy naszych łączach telefonicznych profesor Rafał Chwedoruk, politolog Uniwersytet Warszawski. Panie profesorze, dzień dobry.
Dzień dobry.
I może wyłówmy tą ostatnią informację, czyli o pewnym konflikcie w koalicji rządzącej, tym razem na linii Lewica Trzecia Droga, dokładnie Lewica Polska 2050, to składkę zdrowotną, to nie jedyny konflikt. 2,5 miesiąca tego rządu, pierwszy apel o rekonstrukcję, burza w szklance wody, czy faktycznie te różne formacje polityczne zaczynają pokazywać, że jednak mają różnice i programowe, i ideowe, no i polityczne także.
No, każda koalicja w polityce jest w istocie permanentnym konfliktem. Różni się to głównie, oczywiście zakresem tego konfliktu, ale także stopniem jego ujawniania opinii publicznej. Ciężko, żeby tutaj było inaczej. Zwłaszcza, że mamy dwa szczególne konteksty. Pierwszym są oczywiście wybory samorządowe, szczególnie elekcja na poziomie sejmiku województw jest ściśle powiązana z polityką ogólnokrajową. Podmioty opozycyjne startują w trzech koalicjach, więc to sprzyja ujawnianiu różnic niekoniecznie związanych ściśle z polityką na poziomie lokalnym. Drugim szczególnym kontekstem jest to, że Trzecia Droga jako formacja, jak i również dwa dominujące podmioty tej formacji, to znaczy Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050, są w czasie pewnej transformacji, poszukiwania swojej jakby nowej tożsamości. W olbrzymim stopniu elektorat tych formacji w ostatnich wyborach, ale także wcześniej, Szymona Hołowni w wyborach prezydenckich, ludowców w wyborach wcześniejszych do parlamentu, jeszcze w innej konfiguracji koalicyjnej, były dosyć eklektyczne. Wielu wyborców, których tam trafiło w miejsce dawnych, tradycyjnych zwolenników PSL-u, to byli wyborcy po prostu innych partii, głównie Platformy i przepraszam, Lewicy. No a w tej chwili bardzo wyraźnie odczytać można nie tylko gesty w stronę przedsiębiorców, ale także różnego rodzaju nadzieje na to, że elektorat prawicy w przyszłości będzie podatny na agitację ze strony komitetu Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni.
To jest tak, że ta gra, ta jeden mały szczególik, może sprawa z punktu widzenia wielkich procesów politycznych, nieistotna składka zdrowotna, to jest początek takiej drogi trzeciej w stronę prawicy, gdzieś łowienia wyborców tam, gdzie słabnie Prawo i Sprawiedliwość.
No myślę, że ta kwestia akurat samych składek, to raczej myślę, że w większym stopniu może być odczytywana jako polemika nie tyle programowa, co właśnie konkurencja z Platformą, a także z Konfederacją, która w kontekście wyborów samorządowych z wszystkich parlamentarnych formacji jest w najbardziej złożonym położeniu i musi się liczyć z osłabieniem swojej politycznej roli. I były zauważalne także gesty w stronę wyborców Konfederacji, którzy są bardzo mocno liberalni, rynkowi w podejściu do gospodarki. Także można było odnaleźć na listach związanych z Trzecią Drogą postacie mniej czy bardziej kojarzące się z Konfederacją, więc nie jest to nic zaskakującego, natomiast w polityce liczą się po pierwsze wielkie interesy, a ich najbardziej naturalnym spoiwem jest sprawowanie władzy, wreszcie także dzisiaj większość wyborców w ogóle, w tym większość wyborców partii tworzących koalicję jakiegokolwiek rozłamu, rozpadu i tak dalej, nie zrozumiałaby, a na ławach obecnego Sejmu nie ma żadnych perspektyw tworzenia jakiejkolwiek alternatywnej większości. Wątpię, żeby do końca kadencji taka możliwość się pojawiła, a jeśli już, to na pewno nie przed wyborami prezydenckimi.
A z drugiej strony, jak się patrzy na temperaturę sporu, na pewne dyskusje wewnątrz koalicji rządzącej, to wydaje się, że tam pod tym stołem albo pod dywanem i kukcańce i różne takie szeregowanie się kto gdzie te trwają. Mieliśmy historię wspólnej, być może potencjalnej wspólnej listy Platformy z Lewicą. Tutaj Lewica dostała czarną polewkę Donalda Tuska. Mamy wyścig w Warszawie. Zdaniem niektórych dziwną, niezrozumiałą decyzję trzeciej drogi, żeby nie konkurować z Rafałem Trzaskowskim. Niezrozumiałą właśnie w kontekście wyborów prezydenckich i aspiracji prezydenckich i prezydenta Warszawy i marszałka Sejmu. Nie może być w Polsce dwóch prezydentów. Któryś z panów będzie musiał tą rywalizację przegrać. Inaczej być nie może. To tak jakby z jednej strony jest silne spoiwo rządu i oczekiwań społecznych, a z drugiej strony są osobiste aspiracje i także jakieś aspiracje czy całych ugrupowań politycznych.
Tak, ale tego typu różnice w polityce są dosyć naturalne, jeśli chodzi o konkurencję Lewicy i Platformy, to ona jest jednym z głównych uwarunkowań polskiej polityki od prawie 30 lat i swoisty zakres wymieniania się wyborcami przez te formacje czasami decydował wręcz o wyniku różnych elekcji w tej materii nihil novi. Platforma poczuła się dużo mocniejsza po wyborach niż przed wyborami. Lewica zaś tkwi mniej więcej w tym miejscu, w którym była i wcześniej, patrząc na sondaże, a w kontekście nadchodzących wyborów do sejmików województw partie średniej wielkości mają trudniej niż w wyborach do Sejmu ze względu na specyfikę ordynacji, na to, że mamy 16 okręgów wyborczych. W części z nich efektywne progi wejścia do sejmiku są bardzo, bardzo wysokie i stąd, jak sądzę, taka nie inna decyzja Platformy. Także innym kontekstem jest osłabienie sondażowe Prawa i Sprawiedliwości i zapewne nadzieje partii Donalda Tuska na minięcie w wyborach, jeśli chodzi o wynik PiS-u, bądź przynajmniej uzyskanie wyniku porównywalnego z Prawem i Sprawiedliwością.
Bez Sytuacja Lewicy, warszawska... więc po co ją wpuszczać na listy, po co dawać jej jakieś miejsca biorące? Sytuacja warszawska, bo tutaj wielu politologów, wielu obserwatorów sceny politycznej głowi się, o co właściwie Szymonowi Hołowni chodzi.
No myślę, że Platforma w trochę większym stopniu mogła obawiać się eklektycznej trzeciej drogi, że koalicja z Lewicą, która w kwestiach sporów kulturowych jest dużo bardziej wyrazista niż tradycyjne SLD, mogłoby skierować zauważalny procent wyborców w stronę nie do końca określonej, za to z pewnym rysem konserwatywnym, trzeciej drogi. Natomiast w sytuacji warszawskiej myślę, że trzecia droga, jak nazwa wskazuje, miała trzy różne możliwości. Pierwszą taką, żeby początkowo medialne spekulacje tego dotyczyły, wystawić kogoś zupełnie nieznanego, żeby przedstawiać się jako nowa siła, ale w Warszawie z wielu powodów silnie ukierunkowanej także na poziomie lokalnym na politykę ogólnopolską zakończyłoby się to zapewne katastrofą, która w łatwy sposób mogłaby być wykorzystywana jako symbol w polityce ogólnokrajowej. Druga możliwość to wystawienie kogoś bardzo znanego, albo polityka, albo przynajmniej kogoś z pogranicza świata, na przykład kultury i polityki, czy nauki i polityki, próba podjęcia efektywnej konkurencji z Rafałem Trzaskowskim, no co rzeczywiście mogłoby jakoś wpływać na racje koalicyjne. Trzecia droga wybrała jako możliwość, powiedziałbym, najbardziej średnią i na swój sposób bezpieczną, to znaczy nie wystawiając własnego kandydata. Oczywiście osłabiono w ten sposób potencjalny wynik do Rady Warszawy, ale zagwarantowano sobie a priori pewien zakres wpływu na sprawowanie władzy w jednym z najważniejszych ośrodków politycznych w kraju, dający twarde, realne, polityczne beneficje. Co z perspektywy ugrupowania w przypadku Polski 2050 młodego, wzbytego jeszcze poważniejszych struktur organizacyjnych, a w przypadku ludowców, którzy ostatnio gdzieś tam w jakichś formach samorządu warszawskiego to pojawiali się w głębokich latach 90., jak dobrze pamiętam, za sprawą ówczesnego Wilanowa na poły rolnego, no też będzie czymś nowym. I w tym sensie to nie jest decyzja z perspektywy interesów akurat tej formacji racjonalna.
No dobrze, ale z drugiej strony taka decyzja, taki ruch trzeciej drogi, taki ruch Szymona Hołowni oznacza jedno. Oznacza, że Rafał Trzaskowski ma znacznie łatwiej wygrać ten wyścig już w pierwszej turze. Mocny kandydat trzeciej drogi znacząco by to ograniczył. Tak się przynajmniej wydaje z prostej kalkulacji politologicznej. Dlaczego Szymon Hołownia, no de facto, ile moja teza jest słuszna, to może pan profesor ją podważyć, de facto no, robi prezent Rafałowi Trzaskowskiemu?
No właśnie. Rafałowi Trzaskowskiemu. A Rafałowi Trzaskowskiemu nie oznacza w 100% Donaldowi Tuskowi. Platforma Obywatelska, każda inna duża partia nie jest i nie może być wewnętrznie w 100% homogeniczna. Różne interesy, różne poglądy, różne frakcje, różne genealogie polityczne poszczególnych środowisk. I wzmocnienie polityczne obecnego prezesa Rady Ministrów, jakie siłą rzeczy nastąpiło po tym, jak został premierem, ponownie wzmocnienie Platformy jako całości oczywiście nie było samo w sobie korzystne dla innych partnerów koalicyjnych, w tym dla trzeciej drogi. No a ewentualne powtórzenie sukcesu Rafała Trzaskowskiego z poprzednich wyborów prezydenta Warszawy wzmacniałoby jego pozycję wewnątrz Platformy. Natomiast to, kto będzie z sobą rywalizował i w ogóle czy będzie taka rywalizacja, jeśli chodzi o wybory prezydenta Polski, myślę, że w większym stopniu będzie kwestią kalkulacji o strategicznym charakterze ogólnokrajowym, oderwanym od czysto warszawskiego kontekstu, też różne jakby i sytuacja gospodarcza w kraju i przemiany w skali międzynarodowej będą na to wszystko wpływały.
Ale to jest tak, że to jest ruch Szymona Hołowni, który mówi wzmocnie Rafała Trzaskowskiego, żeby był lepszym rywalem dla Donalda Tuska, silniejszym rywalem wewnątrz Platformy. To już jest taka rozgrywka, że panowie gdzieś tam kalkulują może nie na 3, ale na 2 kroki do przodu, żeby lepiej się ustawić przy ewentualnym starciu między Szymonem Hołownią a Donaldem Tuskiem.
No można tak powiedzieć. No pamiętajmy, że zanim dojdzie do wyborów prezydenckich, a także po nich, a koalicja będzie trwała dalej. Konkurencja wewnątrz niej jak najbardziej, takie trzecia droga nie jest zwartym wewnętrznie homogenicznym podmiotem. Wystarczy sobie porównać niektóre wypowiedzi na przykład problematyki międzynarodowej, gdzie akcenty są troszeczkę inaczej rozkładane. Zresztą chyba obaj liderzy tej formacji na ostatniej konwencji próbowali w jakiś tam sposób wyjaśnić opinii publicznej, że różnią się w niektórych kwestiach. Natomiast długofalowo nie sądzę, żeby trzecia droga była jakoś szczególnie zainteresowana na przykład gwałtownym wzrostem sondażowym Platformy Obywatelskiej, bo to zawsze w polityce będzie oznaczało, no, że faktycznie nie chodzi o formalne, ale o faktyczne zachowania, umowa koalicyjna będzie aneksowana, prawda? Znaczy w tym sensie, że wtedy ktoś, kto rośnie w sondażach, będzie miał mocniejszą pozycję w takiej koalicji, to będzie znajdowało odzwierciedlenie w programie, w obsadzie stanowisk i tak dalej. No, a perspektywa Platformy, w której jest potężny premier i potężny kandydat na prezydenta Polski, no, siłą rzeczy może powodować, że sytuacja będzie, powiedziałbym, nieco bardziej płynna, niż gdyby wszystko było podległym hegemonii jednego polityka.
A to już na koniec pytanie, bo to wszystko odbywa się w kontekście już nie wyborów samorządowych, czy nawet do Europarlamentu, ale w kontekście tego horyzontu, który jak na razie wydaje się zakreślać punkt widzenia czy możliwości obserwacji naszej sceny politycznej, czyli wyborów prezydenckich. I to pytanie kluczowe, które wisi w powietrzu. Czy Donald Tusk, czy Rafał Trzaskowski będą starali się w ramach Platformy udać się po urząd prezydenta?
Nie wydaje mi się, żeby start Donalda Tuska z dzisiejszej perspektywy był propozycją numer jeden ze strony koalicji rządzącej, ze strony samej Platformy z wielu powodów. Pierwsze dlatego, że Donald Tusk jest wciąż politykiem, który budzi większe kontrowersje niż Rafał Trzaskowski, większe emocje, zwłaszcza u wyborców średnich i starszych pokoleń, tak jak ma jednoznacznych zwolenników, bardzo licznych, tak ma również coś, co można by określić mianem elektoratu negatywnego. Po drugie także cała współczesna kultura jest ukierunkowana, no, tak jak i biznes, rynek kredytów i tak dalej, na wyborców i wyborczynie w przedziale mniej więcej od 30 do 50 lat, dysponującymi największymi zdolnościami kredytowymi. No a Donald Tusk jest politykiem jednak innej generacji. A to nie jest ten z natury rzeczy, upływu czasu ten polityk, który próbował startu, niezbyt sobie udanie w 2005 roku. To raczej generacja 40-kilkulatków, 50-latków będzie w epicentrum wyborów prezydenckich. No a Platforma już raz za sprawą próby reelekcji Bronisława Komorowskiego przekonała się, jak istotny jest ów czynnik natury demograficznej w rywalizacji o stanowisko głowy państwa. No i wreszcie w ten sposób Donald Tusk ryzykowałby nieco. To znaczy porażka w takich wyborach automatycznie pozbawiałaby go premierostwa. Nie sądzę, żeby po tym był w stanie utrzymać taką funkcję i był to faktyczny wstęp do zakończenia jego kariery politycznej. Straciłby realną władzę, największą w kraju, jaką de facto ma prezes Rady Ministrów. Myślę raczej, że mamy do czynienia oczywiście z testowaniem w jakimś sensie opinii publicznej przez otoczenie obecnego premiera, ale także z pokazywaniem opinii publicznej swojej obecnej siły i znaczenia. No, to znaczy, jeśli polityk bierze serio, poważny polityk pod uwagę start w wyborach prezydenckich, to znaczy, że ma tak mocną pozycję, że może sobie na to pozwolić. I sama dyskusja o czymś takim jest jakąś formą wzmocnienia danego polityka. Natomiast w istocie to, czy na przykład dojdzie do wariantu suflowanego niegdyś przez niektórych polityków Polski 2050, to znaczy wystawienia Szymona Hołowni jako kandydata całej koalicji rządzącej, czy też jednak wystartuje Rafał Trzaskowski. No myślę, że to w tej chwili jest najciekawsza spekulacja związana z koalicją rządzącą.
I o tym mówił profesor Rafał Chwedoruk, politolog, wykładowca akademicki z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.